W specjalnym wydaniu raportu dnia w Radiu Kielce dziś w środę popielcową naszym gościem jest ksiądz biskup Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich drogich państwa, radiosłuchaczy Radia Kielce.
A będziemy rozmawiać dzisiaj o kondycji chrześcijaństwa i kościoła, o wyzwaniach, o roli, jaka dziś stoi przed całą wspólnotą, także przed pasterzami. Zacznijmy może od tego, czy rola kościoła, księże biskupie, się zmienia w ostatnich czasach.
W zasadzie, kiedy mówimy o roli, to kierowałoby to spojrzenie na pewną taką socjologiczną obecność Kościoła w świecie, a my mówimy o ewangelicznej obecności. Jakość wyznacza sam Pan Jezus, który mówi: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Zresztą Ojciec Święty Franciszek przypomniał o tym w adhortacji: cieszcie się i radujcie, gaudete et exultate, i w jaki sposób zachęca nas wszystkich, żebyśmy nie ulegali wrażeniu, że jesteśmy niepotrzebni. Bo właśnie w tym wspomnianym dokumencie przypomina, że jako chrześcijanie nie jesteśmy bezużyteczni. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Oczywiście świat ma swoją ocenę i ma prawo do tego. Natomiast trzymam się tej takiej prostej zasady, że współczesny świat, mam na myśli ludzi, chcą zawsze zachować cnotę kosztem cudzych grzechów, bo nie widzi się tego, co jest we mnie złe, podłe, to, co mnie ogranicza w relacjach, bo przecież my też czytamy gazety, widzimy, co się dzieje, a właśnie błotem chce się obrzucić Kościół. Zresztą tu tej naszej pokory potrzeba absolutnie, i tam, gdzie jest zło, trzeba umieć też żałować, przeprosić, bo tego nie powinno być. Ale właśnie to polaryzowanie świata na my i wy, no jest też wielką wyrządzoną krzywdą. Dlaczego? Bo granice wyznacza nienawiść. Ta, która płynie z różnych mediów, czasem ona znajdzie się też w jakiejś naszej niekontrolowanej odpowiedzi kogoś czy chrześcijan. Czasem to urasta do konfliktów zbrojnych. Ale zasadnicze to zadanie, no to jest świadectwo wiary, do którego Pan Jezus nas zachęca również i w tym wielkim poście, jaki rozpoczynamy. Natomiast jeśli się chce zobaczyć pewne mechanizmy tej obecności Kościoła w świecie, no to zachęcam do lektury niewielkiego listu do Diogneta, gdzie autor pisze, że chrześcijanie żyją tak jak wszyscy inni, w miastach, wioskach, ubierają się, pracują, ale dodaje, że w Dniu Pańskim modlą się, szanują starszych, życie nienarodzonych dzieci. I pytanie, a ci, którzy ich prześladują, nie wiedzą, dlaczego to czynią. I dziś są podobne jakieś nielogiczne działania, kiedy ludzie się modlą w kościele, ktoś rzuci granaty, kiedy opisuje się jakąś sytuację, nadając im charakter ogólny, która jest absolutną odpowiedzialnością człowieka, czy karną, czy kanoniczną. I myślę, że tu trzeba też takiego pewnego naszego zdania obrony, że nawet jeśli Ewangelia mówi, uderzy cię ktoś w jeden policzek, nadstaw mu drugi. Ale jest też coś, co nazywa się sprawiedliwością i ludzką przyzwoitością, a tej dziś w świecie brakuje.
Ksiądz biskup słusznie zauważył, że chrześcijanie nie są wolni od tej przestrzeni medialnej, w której no często nie mówi się dobrze o Kościele, w których pokazuje się błędy ludzi Kościoła. Czy chrześcijanie powinni być gotowi na walkę, na argumenty, kiedy Kościół jest atakowany?
No tym jedynym argumentem to jest to, co mówi Pan Jezus. Potem poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. I jest przecież ogromna przestrzeń dobroczynności Kościoła, która narodziła się z chrześcijaństwa. Nie była znana ani w barbarzyńskim świecie, ani w naszym świecie pogańskim czy tradycji słowiańskiej. To wszystko narodziło się właśnie z Ewangelii. I nieznajomość też i tradycji, i życia, i historii własnego kraju, no sprawia, że ośmielę się powiedzieć, że rodzi się to pokolenie tragarzy cudzych idei, którzy tylko powtarzają pewne slogany, a nie umieją sięgnąć do tego, co dobre. W ogóle w przestrzeni chociażby naszego kraju, to co wyrosło z trudu, ofiary. I oczywiście widzimy też przykłady, chociażby takie no bardzo mówiące, to są zawsze święci, ci dawnych i nowych czasów i tych, którzy są męczennikami również i w Polsce, a dziś tego męczeństwa natury psychicznej nie brakuje. To odnosi się do wielu osób, nie tylko duchownych czy osób konsekrowanych, ale też do zhejtowanych, tych, kto uczyni znak krzyża, kto się pojawi z jakimś symbolem religijnym. Dotyczy to też osób, którzy w jakiś sposób są w przestrzeni publicznej, chociażby życia artystycznego, nie doceni się ich. No pytanie dlaczego? Czy to nie są obywatele tej ziemi? I właśnie no tu absolutnie brak logiki. Dlaczego? Bo zły zabiera myślenie, a każe myśleć sercem pełnym nienawiści.
Do tego można dołożyć taką próbę obalenia wielu autorytetów moralnych, jak chociażby świętego Jana Pawła II, co też zauważamy w ostatnim czasie. Czy to jest próba podważenia prawa Kościoła do pewnych ocen moralnych?
Prawo Boże jest tą drogą taką niezmienną, która no, nie podlega pewnym dyskusjom, tak jak i prawo naturalne. Natomiast tworzenie nowej wizji świata no sprawia, że wszystko można poddać w autorytet, bo przyjdzie dziecko do domu i powie: Maryśka mówiła tak w szkole, czy tak mogła powiedzieć? A kto to jest Maryśka? Nauczycielka. Franiu, nie mówi się Maryśka, tylko Pani Maria. To jest przykład naprawdę banalny, który mi teraz przyszedł na myśl, ale właśnie brak tego szacunku do drugich osób, no często zaczyna się w rodzinie. W koleżeństwie, na różnych poziomach, chociażby w odzywce, już jesteś martwy. Na to wszystko skąd jest zaczerpnięte? No właśnie z tych złych propozycji płynących chociażby z internetu. I dla mnie no nie ma większego tchórzostwa, gdy ktoś właśnie skrywa się za hejtem. Zresztą w okolicach jubileuszu Radia Kielce widzieliśmy ten ciekawy film ukazujący mechanizm uwiedzenia ludzi przez nieprawdę, zło. I myślę, że czas, jaki Pan Bóg nam daje w ogóle nawet w tym Wielkim Poście, to powinien być też takim czasem powrotu do autentycznego myślenia, żeby umieć właściwie osądzić. Również i autorytety, i te w kościele, i te poza kościołem, władzy samorządowej czy publicznej. Ale do tego czego potrzeba? No dwóch skrzydeł, jak pisał Jan Paweł II, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, które wznoszą człowieka do źródła prawdy. I oczywiście ten przykład, który powiem, nie wszystkim się musi spodobać, ale wyraża jakąś prawdę. No żaden ptak o jednym skrzydle nie lata i człowiek też ma tą swoją sferę duchową i intelektualną. Pan Bóg daje mu władze poznawcze, więc trzeba korzystać z jednej i z drugiej w taki sposób, jak człowiek jest też do tego dysponowany i usposobiony.
Zwróćmy uwagę na kulturę, na otoczenie, w którym żyjemy. Kiedyś chrześcijaństwo, można powiedzieć, kształtowało kulturę europejską. Teraz ta nowa kultura Europy przenika coraz bardziej chrześcijan. Mówi się często, że to jest kultura antychrześcijańska, co widać w filmach, w reklamach, w teledyskach do piosenek, a nawet w dziecięcych zabawkach. Często liczy się nie dobro i piękno, a zło, złośliwość i brzydota. Jak Kościół może się z tym mierzyć dzisiaj?
Pani redaktor, z pewnością jest to proces złożony i długotrwały, na który ja nie dam jakiejś pełnej odpowiedzi. Natomiast no, prądy oświeceniowe przede wszystkim zwróciły jakoś uwagę słusznie czy niesłusznie na konflikt między nauką i wiarą. Natomiast mądrzy ludzie mówią, że taki konflikt nie istnieje. Potrzeba też racjonalnego myślenia we wszystkich przestrzeniach życia, bo przecież Pan Bóg chrześcijanom nie zabrania myśleć, oceniać właściwie. No świat stał się takim trybunałem wielkim, mający prawo do osądów. Często są to trybunały no jednoosobowe, bez znajomości w ogóle problemów, wyzwań. I świat, w jakim żyjemy, proponuje pewien dobrobyt, którego Pan Bóg człowiekowi nie odmawia, bo mówi: czyńcie sobie ziemię poddaną. Natomiast no, pytanie jest, jak my się realizujemy jako ludzie w ogóle w naszym życiu. I tak sobie teraz stawiam pytanie. Dlaczego wiele ludzi jest nieszczęśliwych, a wydawałoby się, że świat leży u ich stóp? A no właśnie, nie ma przeżyć duchowych. Tam jest pewna pustka. To wszystko jest piękne właśnie na scenie, przy reflektorach, przy aplauzie. A jak tego braknie? I nie będę mówił nazwiska tej francuskiej artystki, którą jako tam chłopiec polubiłem jej śpiew, no później więcej zrozumiałem, znając język francuski, jak wyznała, zresztą popełniła samobójstwo. była kimś na scenie, a w życiu była bardzo samotna. I myślę, że potrzeba jakiejś aksjologii w ogóle w życiu ludzkim, niezależnie czy się jest chrześcijaninem, czy nie, żeby jednak nie spadać poniżej pewnego poziomu ludzkiej przyzwoitości. I wtedy myślę, że wszyscy wypracujemy jakieś takie pragnienie pokoju, szczęścia. Może są to wielkie słowa, ale nie ma innego lekarstwa na to, żeby świat był lepszy. Jeśli człowiek nie będzie lepszy, to na wszystko będzie próżne, bo tego nie zmieni kolorowa żarówka, czy ażurowa sukienka, czy jakieś wykrzykiwanie nawet na ambonie. To wszystko zmierza ku temu, żeby siebie jakoś przemienić, a cała propozycja chrześcijaństwa ma swoje źródło w czym? Miłości. W Ewangelii świętego Jana w 3 rozdziale. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I myślę, że w ogóle ta pewna taka sinusoida, zmienność czasem i poglądów różnej natury, sprawia to, że człowiek jej zaczyna na wieczór. To już prorok Izajasz mówi, tylko się trzęsie, żeby mu czegoś nie odebrali, żeby mu czegoś nie zabrakło według jego wyobraźni. Nawet przy pewnych trudnościach, jakie przeżywa chrześcijaństwo, bo przecież nie tylko są katolicy, tylko ta przestrzeń życia chrześcijańskiego jest znacznie szersza, to jednak wierność Ewangelii i świadomość, że nie drugi, ale to ja mam być tym świadkiem Jezusa żyjącego we mnie i we wspólnocie Kościoła, to wtedy będę miał też moralne prawo zaprosić drugiego do odnowy, przemiany, nawet jeśli to nie jest łatwe. Ale są przecież też przykłady w codzienności życia wśród wielu osób na różnych poziomach życia intelektualnego i wśród artystów, wśród polityków, że jednak wybierają tę drogę właśnie przemiany, odnowy. To znaczy się, że to wszystko ma sens.
Księże biskupie, widać laicyzację Europy i bardzo szybko postępującą laicyzację Polski także. Mniej osób chodzi na religię, jest mniej sakramentów, to wszystko widzimy w statystykach. Jak ksiądz biskup uważa, jak można temu przeciwdziałać i czy ksiądz biskup się zgadza z taką opinią, która czasami się pojawia w przestrzeni publicznej, że wynika to z tego, że Kościół jest pewną strukturą archaiczną, która wymaga przemian?
Oczywiście oceny ludzkie są różne. Myślę, że to, co się dzieje, to jest wypadkową absolutnie wielu zjawisk, wydarzeń natury i społecznej, kulturowej, obyczajowej. I wnioski, jakie się wyciąga, niekoniecznie muszą być właściwe, chociaż przesłanki są właściwe. Bo niech pani redaktor zauważy, co się dzieje z Polską, jaka jest populacja. Ile zamkniętych szkół, przedszkoli, wyludnione wioski. To skąd ma być ludzi więcej w kościele? Skąd ma być tych powołań więcej w seminarium czy dzieci na religię? Aczkolwiek to jest jeszcze inny problem i poważne wyzwanie dla kościoła. Zresztą pandemia też w jakiś sposób osłabiła tą pewną relację, zwłaszcza do niedzielnej Eucharystii. Ale przecież też są i takie sytuacje i miejscowości. Tak jest również w naszym mieście i w naszej diecezji. Tak jakby w ogóle pandemii nie było, tej obecności ludzi jest dość dużo i nawet odwiedzając parafię w czasie wizyt kanonicznych, mówiłem do wiernych, że nie przyjeżdżam z kalkulatorem ani z liczydłem, żeby was liczyć, tylko żeby się modlić z wami i za was, a wy ze mną. Nie można też nie widzieć problemów, jakie wyrastają, natomiast takie tworzenie pewnych mechanizmów ogólnoeuropejskich czy ogólnoświatowych, pewnych zakazów tradycji, to według mojej oceny to naprawdę to ani nie jest logiczne, ani mądre, ani nie wnoszące nic. Jeśli przez 1000 lat żyliśmy pewną tradycją chrześcijańską, chociażby pewnego ciepła domowego związanego z Wigilią przed Bożym Narodzeniem, to tam siadają do stołu nie tylko ludzie o głębokiej wierze, praktykujący, ale są ludzie, którzy w jakiś sposób wpisują się w te tradycje. Ostatnie wydarzenia, te trwające od prawie roku, właśnie uchodźcy z Ukrainy. Tylu ludzi przeszło przez nasz kraj, ponad 8 milionów. Jak mówiłem, nie przyszli święci do świętych, tylko ludzie do ludzi. Oni z ograniczeniami, my z naszymi ograniczeniami, czy nawet uprzedzeniami, ale jednak coś się stało. Dlaczego? To prosta zasada. Gość w dom, Bóg w dom. jedne osoby miały jakąś litość, empatię, drudzy miłosierdzie, trzeci solidarność, ale to wszystko właśnie wyrastało z jakiegoś korzenia, no bo musi być jakiś fundament i źródło czegoś, bo przecież nic się nie rodzi ex nihilo. I tu trzeba by dostrzec też to pewne dobro, jakie jest chociażby w Polsce, w Europie solidarnej w niektórych tych właśnie wydarzeniach i trosce chociażby o utrzymanie ducha tego chrześcijańskiego. Ja by też brak takiej pewnej kultury osobistej, taki pewien nihilizm w niektórych umysłach sprawia, no, że te osoby one nie mogą niczego dać drugim. No bo to jest jak taka balia, którą się uderza i nie ma wody, no tylko tam ten pusty dźwięk widać. I dlatego to jest też niebezpieczne, ale właśnie. Wydaje się, że demokracja wszystko może. A moim zdaniem demokracja nie może wszystkiego. Dlaczego? Bo jeśli nie służy chociażby jednemu człowiekowi, to nie jest demokracją.
No właśnie, w tym kontekście, czy mają rację ci, którzy oczekują demokratyzacji Kościoła, żeby większy wpływ miały osoby świeckie i może trochę mylnie rozumieją trwający synod o synodalności jako właśnie ten głos świeckich liczący się w sposób demokratyczny?
Myślę, że my żyjemy takimi pewnymi uprzedzeniami i ośmielę się powiedzieć, znając odrobinę świat, bo całego nie znam, ale w ludziach znam dość sporo świata. Proszę mi powiedzieć, czy jest taki kraj, gdzie kapłan jest tak blisko ludzi, poprzez codzienną Eucharystię, możliwość spowiedzi, odwiedziny chorych, poprzez katechezę, która nie zawsze cieszy się aplauzem, poprzez różne wydarzenia. Oczywiście różnie ocenia się też kolędę, ale wielu ludzi serdecznie też księży przyjmuje. No kto nie chce, to tego nie uczyni. Proszę mi znaleźć taki drugi kraj. Owszem, potrzeba zaangażowania ludzi świeckich, bo tak przewidział Sobór i zawsze są jacyś ludzie wokół kapłana i życzliwi i chętni, są tacy, którzy go też niewłaściwie ocenią. Ale ja myślę, że na ten czas Wielkiego Postu takim poniekąd lekarstwem to jest orędzie Ojca Świętego Franciszka, który odnosi się do wydarzenia na Górze Przemienienia, kiedy Pan Jezus zabiera trzech apostołów, Jana, Piotra i Jakuba, aby tam właśnie się przemienić. I Ojciec Święty mówi o tym synodalnym, ale jest słowo prostsze, o wspólnotowym przeżywaniu tego Wielkiego Postu. Dlatego te trzy osoby, które tam są, ale widząc Jezusa przemienionego, są różne reakcje. I również to widzenie Kościoła, tylko na nieszczęście my widzimy tylko ludzi. Ale jest pytanie, czy rozumiem, co jest Kościół, że to jest mistyczne ciało Jezusa. A Pan Jezus nie umarł za jedną czy drugą osobę, ale to jest Jego dar miłości dla wszystkich. I w tej wspólnocie Kościoła są wszyscy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście. Tam jest i grzesznik, który się 5 razy nawrócił i nie dokończył swojego nawrócenia. No wszyscy, tam nie ma ograniczeń. Drzwi nie są zamknięte, jak kiedyś mówiłem. I pytanie, czy rozumiemy, co to jest Kościół? A nie zrozumiemy go, jeśli nie będziemy żyli łaską Chrztu Świętego. To jest największa słabość chrześcijanina. No przecież Pan Bóg daje łaskę, nie? Aby właśnie też duchowo się rozwijać, widzieć, żyć tak, aby być świadkiem Jezusa Chrystusa. I ciekawą myśl, którą chcę powiedzieć dziś wieczorem, słynnego francuskiego teologa Yves'a Congara, który był ekspertem na Soborze Watykańskim II. Że Kościoła nie zbawią statystyki, ale zbawi go życie wiary wszystkich ochrzczonych. Nie statystyki, a my dziś się w tym lubujemy. No niestety, mogę tę myśl zakończyć takim właśnie elementem misyjnym, jak pytano błogosławioną Marię Teresę Duchowską, co jest twoim największym sukcesem we współpracy misyjnej Kościoła. Odpowiedziała: sukces. Ewangelia nie zna takiego słowa.
Księże biskupie, dopytam jeszcze o to, o czym rozmawialiśmy dziś już podczas porannej rozmowy dnia na antenie Radia Kielce. Czy kościoły misyjne, afrykańskie, azjatyckie, Ameryka Południowa, czy one są przyszłością kurczącego się troszeczkę kościoła europejskiego?
Oczywiście kościół swojej różnorodności kulturowej, tradycyjnej, językowej, no jest różny na różnych kontynentach, ale nie ma takiej kultury, której Ewangelia nie mogłaby nasycić, udoskonalić, bo są elementy we wszystkich kulturach i tak było też i w zwyczajach Słowian, że nie mogło to na długą metę istnieć, bo to po prostu było nieludzkie. Więc myślę, że to jest tym wspólnym dobrem człowieka. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę też i różnorodność religii, bo Azja ma jakby swój specyficzny kontekst, gdzie chrześcijaństwo jest w niewielkim procencie obecne. Natomiast Ameryka Południowa, Afryka czy Oceania, te procesy ewangelizacyjne inaczej przebiegały. Zarówno te wypowiedzi papieży i to takie widzenie z perspektywy, czy w perspektywie czasu chociażby, że Afryka jest przyszłością Kościoła. Mówiono też w ten sposób o Ameryce Południowej, która ma jakby też inną dynamikę życia i dłuższą historię ewangelizacji, że tego dobra nie brakuje. Natomiast tu Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian stawia sobie to pytanie, które Jan Paweł II powtórzył. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. I jest to proces jeszcze nieukończony, bo idźcie, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy w Ewangelii Świętego Marka czyńcie ich moimi uczniami. Ten nakaz jest wciąż aktualny, nigdy nieodwołany. I dlatego dopóki Kościół działa, jak to przypomnieli ojcowie Soboru Watykańskiego II, jest w stanie misji. Dlaczego? Bo z natury jest misyjny. Bo misja jest po prostu posłaniem, to nie podbój, jakkolwiek by oceniano historię. I myślę, że tam, gdzie wciąż są chrześcijanie, tam jest nadzieja przekraczania tego pewnego horyzontu obaw, trudności, ale właśnie to, co z Bożą łaską się dokonuje i to, co zauważyłem w Kongu i w Angolii, no jest zawsze godne pochwały zarówno dla tych miejscowych ludzi duchownych, ale również i dla polskich misjonarzy, którzy są właśnie taką odrobiną soli w tym świecie, aby pomóc tym ludziom być razem z nimi. Bo dziś świat ma wiele pomysłów, ale woli siedzieć u siebie w komforcie, niż gdzieś być tam, gdzie te potrzeby są. I co więcej, no nowości nie powiem, bo Kościół żyje z ofiar. Świat zupełnie inaczej żyje. Historia krwawego diamentu nie zakończyła się, bo Angola cierpi też z tego powodu. No bo w jakiś sposób wykorzystuje się to zjawisko korupcji, to nie leczy relacji społecznych, ale ta przestrzeń ubóstwa się wciąż jakby poszerza. I to jest taką smutną moją obserwacją z ostatniej podróży.
Bo przypomnijmy, że ksiądz biskup w ostatnich dniach wrócił z wizyty w Kongo i Angolii, gdzie także obserwował miejscowy kościół i jego rozwój oraz pracę polskich misjonarzy. Ksiądz biskup Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej, był dzisiaj naszym gościem w specjalnym wydaniu raportu dnia. Rozmawialiśmy o wyzwaniach, kondycji i roli współczesnego chrześcijaństwa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani redaktor. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego w pięknym dniu. Szczęść Boże.